Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Myśli bogać się w wydaniu zaktualizowanym na XXI wiek. To klasyka literatury rozwoju osobistego i przedsiębiorczości. Napoleon Hill opublikował pierwotną wersję w 1937 roku, w okresie, gdy pytania o awans społeczny, pieniądze i samodzielne budowanie kariery miały szczególną wagę. Książka nie jest analizą ekonomii ani gwarancją osiągnięcia majątku. Jest zbiorem zasad psychologicznych i organizacyjnych, które Hill przedstawia jako 13 kroków prowadzących do realizacji wyraźnie określonych celów. Jej centralna teza głosi, że trwałe rezultaty zaczynają się od skonkretyzowanego pragnienia, wiary we własny plan oraz systematycznego działania. W tej edycji język i część przykładów zostały odświeżone, a Arthur R. Pell uzupełnił historyczne ilustracje o późniejsze postaci biznesu. Książka łączy afirmacje, planowanie, samodyscyplinę, współpracę i wytrwałość. Warto jednak czytać ją jako produkt swojej epoki, oddzielając użyteczne narzędzia działania od jej uproszczeń, szczególnie sugestii, że samo nastawienie umysłu bezpośrednio tworzy materialne rezultaty. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, skonkretyzowane pragnienie jako punkt wyjścia do planu działania, Hill odróżnia zwykłe życzenie od tego, co nazywa palącym pragnieniem. W jego ujęciu nie wystarczy powiedzieć, że chce się więcej zarabiać lub rozwinąć firmę. Cel ma zostać zapisany w możliwie precyzyjnej formie, należy określić pożądaną kwotę albo rezultat, termin, cenę, jaką człowiek zamierza zapłacić własną pracą oraz wstępny plan. Ten schemat jest jednym z najbardziej praktycznych elementów książki, ponieważ zmusza do przejścia od ogólnej ambicji do decyzji możliwej do sprawdzenia. Jasny cel ułatwia wybór między zadaniami, ocenę postępów i zauważenie, kiedy działanie nie służy priorytetowi. Hill proponuje też regularne czytanie własnego oświadczenia celu. Współcześnie można rozumieć tę praktykę mniej mistycznie, jako narzędzie podtrzymywania uwagi i przypominania o zobowiązaniu. Nie zastępuje ona budżetu, kompetencji ani analizy rynku, ale może ograniczyć rozproszenie. Słabszą stroną podejścia jest koncentracja na wyniku finansowym, która może pomijać ryzyko, warunki społeczne i przypadek. Mimo to zasada pozostaje użyteczna, gdy cel zostaje połączony z miernikami, harmonogramem i realną korektą planu. Po drugie, wiara. Autosugestia i afirmacje jako narzędzia utrwalania zaangażowania jednym z najbardziej rozpoznawalnych. A zarazem najbardziej dyskusyjnych wątków książki jest wiara wzmacniana autosugestią. Hill zaleka powtarzanie sformułowanego celu, łączenie go z emocjonalnym przekonaniem i wyobrażanie sobie osiągniętego rezultatu. Zakłada, że idee wielokrotnie kierowane do umysłu wpływają na zachowanie, decyzje oraz gotowość do wykorzystania okazji. Dobru użytecznej, ograniczonej interpretacji afirmacja może działać jak regularne przypomnienie o priorytecie. Pomaga utrzymać uwagę na projekcie, przygotować się do trudnej rozmowy lub przeciwdziałać zniechęceniu po porażce. Nie należy jednak traktować jej jako mechanizmu, który samodzielnie przyciąga pieniądze czy eliminuje zewnętrzne przeszkody. Pozytywne deklaracje bez kompetencji, informacji zwrotnej i pracy mogą prowadzić raczej do ignorowania problemów niż do ich rozwiązania. Wartość tego rozdziału leży więc nie w dosłownej obietnicy panowania myślą nad rzeczywistością, lecz w pytaniu o wewnętrzną spójność. Czy deklarowany cel jest na tyle ważny, by wpływał na codzienne wybory? Hill wskazuje, że przekonanie wzmacnia wytrwałość. Współczesny czytelnik może uzupełnić tę ideę o bardziej trzeźwe praktyki, regularny przegląd danych, konsultacje i gotowość do zmiany założeń. Po trzecie, mastermind, czyli współpraca wykraczająca poza indywidualną wiedzę. Hill przedstawia mastermind jako harmonijną współpracę dwóch lub większej liczby osób, które koordynują wysiłek dla wspólnego celu. Nie chodzi wyłącznie o luźną sieć kontaktów, ani o grupę wzajemnego chwalenia się. Istotne są uzupełniające się kompetencje, regularna wymiana wiedzy oraz wspólna odpowiedzialność za decyzje. Autor przypisuje takiej współpracy szczególną siłę, czasem ujmując ją w języku niemal metafizycznym. Jej praktyczny sens jest jednak prosty.
Jedna osoba łatwo nie dostrzega błędów własnego planu, ma ograniczone doświadczenie i może tracić konsekwencje.
Dobrze dobrana grupa wnosi odmienne perspektywy, specjalistyczną wiedzę oraz presję na realizację ustaleń. W kontekście pracy może to oznaczać partnerstwo założycieli firmy, grupę doradczą, relacje z mentorem albo stałe spotkania osób prowadzących podobne projekty. Książka słusznie podkreśla, że kompetencje innych nie są zagrożeniem dla samodzielności, lecz zasobem. Jednocześnie nie rozwija dostatecznie problemów konfliktu interesów, hierarchii i jakości porad. W praktyce skuteczny odpowiednik Mastermind potrzebuje jasnego celu, zasad poufności, różnorodności doświadczeń i prawa do krytyki. Bez tych warunków grupa może utrwalać błędne przekonania zamiast poprawiać decyzje. Po czwarte, zorganizowane planowanie i decyzja jako przeciwieństwo odkładania działań. Drecz subczęści poświęconej zorganizowanemu planowaniu Hill przekonuje, że pragnienie musi zostać przełożone na serię działań. Zaleka stworzenie planu, korzystanie z wiedzy osób bardziej kompetentnych oraz zastępowanie nieskutecznych rozwiązań nowymi. To ważne dopowiedzenie do jego nacisku na wyobraźnię i wiarę. Sama wizja nie ma wartości, jeśli nie prowadzi do konkretnej oferty, rozmowy, nauki umiejętności lub wykonania zadania. Z planowaniem łączy się rozdział o decyzji. Hill krytykuje niezdecydowanie, ponieważ długie zwlekanie pozwala, by cudze opinie przejęły kontrolę nad własnym kierunkiem. W praktyce nie oznacza to, że należy podejmować szybkie decyzje bez danych. Trafniejszy wniosek brzmi: warto odróżniać decyzje odwracalne od nieodwracalnych i ustalać termin zakończenia analizy. Przedsiębiorca może sprawdzić pomysł małym testem, a osoba zmieniająca zawód może najpierw zbudować portfolio. Takie podejście ogranicza koszt błędu, lecz nie zamienia działania w wieczne przygotowanie. Hill pozostaje szczególnie użyteczny tam, gdzie czytelnik ma tendencję do czekania na pełną pewność. Jego metoda wymaga jednak współczesnego uzupełnienia o analizę finansową, ocenę ryzyka i etyczne skutki decyzji, których autor nie omawia szeroko. Na koniec, wytrwałość. Specjalistyczna wiedza i granice obietnicy bogactwa, Hill traktuje wytrwałość jako zdolność do kontynuowania pracy mimo odmowy, pomyłki i tymczasowych niepowodzeń. Nie przedstawia jej wyłącznie jako cechy charakteru. Łączy ją z jasnością celu, planem, samodyscypliną i środowiskiem, które wspiera zaangażowanie. To trafne spostrzeżenie: ludziom łatwiej utrzymać wysiłek, kiedy widzą następny krok, mierzą postępy i mogą liczyć na konstruktywną odpowiedzialność wobec innych. Autor omawia również specjalistyczną wiedzę, podkreślając, że informacja ma wartość dopiero wtedy, gdy zostaje zastosowana.
W epoce łatwego dostępu do treści zasada, ta jest nadal aktualna.
Kursy, książki i kontakty zawodowe nie tworzą rezultatu, dopóki nie prowadzą do sprawniejszego rozwiązania konkretnego problemu. Zarazem książkę należy czytać krytycznie. Jej formuła może sugerować, że każdy trwały brak powodzenia wynika z niedostatku wiary lub uporu. Tu pomija nierówność dostępu do kapitału, zdrowie, obowiązki rodzinne, koniunkturę oraz zwykły przypadek. Wytrwałość nie powinna oznaczać trwania przy nieopłacalnym przedsięwzięciu za wszelką cenę. Najrozsądniejsze zastosowanie idei Hilla polega na łączeniu konsekwencji z uczeniem się analizą błędów, zmianą metody i rozpoznaniem momentu,
w którym warto zmodyfikować cel albo zakończyć projekt. Podsumowując, myśl i bogać się będzie najbardziej wartościowa dla osób, które chcą uporządkować swoje ambicje zawodowe, finansowe lub przedsiębiorcze. Skorzystają z niej zwłaszcza czytelnicy potrzebujący prostego języka do nazwania celu, zbudowania nawyku planowania oraz podtrzymania konsekwencji w dłuższym projekcie. Książka może być użyteczna również dla osób pracujących samodzielnie, ponieważ mocno akcentuje znaczenie współpracy, korzystania ze specjalistycznej wiedzy i świadomego otoczenia. Nie jest natomiast dobrym wyborem dla kogoś, kto oczekuje współczesnego poradnika o inwestowaniu, zarządzaniu firmą albo psychologii opartej na badaniach naukowych. Dzieje twierdzenia o sile myśli i autosugestii wymagają krytycznego dystansu. Najlepiej traktować je jako metafory mobilizacji i koncentracji, a nie jako dosłowny opis działania świata. Na tle podobnych poradników książka wyróżnia się historycznym znaczeniem, zwartą strukturą 13 zasad i konsekwentnym połączeniem nastawienia z organizacją działania. Wiele nowszych książek rozwija pojedyncze zagadnienia, takie jak nawyki, cele czy sieci kontaktów. Hill próbuje natomiast stworzyć całościową filozofię od pragnienia przez plan po współpracę i wytrwałość. Aktualizacja ułatwia lekturę współczesnemu odbiorcy, choć nie usuwa wszystkich śladów epoki oryginału. Jej największa praktyczna wartość pojawia się wtedy, gdy czytelnik przełoży zasady na mierzalne zadania, sprawdzi założenia w rzeczywistości i nie pomyli motywacji z dowodem na skuteczność. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Napoleon Hill, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.